Dzień dobry, Justyna Czarnota z tej strony. Moją gościnią jest Małgorzata Szymkiewicz-Misztal, psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka terapii dzieci i młodzieży.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o wyzwaniach, przed którymi stoi współcześnie młodzież. Na część tych wyzwań chce odpowiadać współczesny teatr dla młodzieży, więc mam nadzieję, że uda się w rozmowie z panią stworzyć taką przestrzeń dla inspiracji, dla twórców i twórczyń tego obszaru teatru dla młodzieży. Ale może, jak w każdej rozmowie o młodzieży, warto byłoby trochę opowiedzieć o tym, o jakiej grupie wiekowej tak naprawdę mówimy. W teatrze dawniej prościej było, kilka lat temu jeszcze, definiować młodzież, bo po prostu mówiliśmy o grupie gimnazjalnej. Natomiast teraz, po zlikwidowaniu gimnazjów, troszeczkę to się zmieniło. Z jednej strony mówimy o młodzieży o 10-latkach, a inni mówią o 15-latkach. Dla życia teatralnego takie powiedzenie, że o, jak już jesteś w liceum, to właściwie możesz chodzić na spektakle, które nie są młodzieżowe, tylko po prostu są w repertuarze teatru, jest czymś zupełnie zwyczajnym. Więc jak wygląda grupa młodzieżowa z pani perspektywy i w pani praktyce zawodowej?
Ja w Warszawskim Ośrodku Regeneracja pracuję jakby z młodzieżą i ten przedział wiekowy określony jest między 14 a 19 mniej więcej rokiem życia, ale tak naprawdę jest to dość takie umowne, ponieważ jakby ten okres dojrzewania jest okresem, czy właściwie takim procesem, który trwa. I trwa przez bardzo wiele lat. I ten okres dojrzewania to jest taki okres wielu zmian. I on zaczyna się, jakby ten moment takiego przechodzenia z dzieciństwa w czas jakby dorosłości, zaczyna się od bardzo takiego intensywnego dojrzewania płciowego. I to jest taki okres wielu zmian fizycznych, też na poziomie emocjonalnym. Ciało się zmienia, mózg się zmienia, zmieniają się połączenia, jakby tworzą się nowe połączenia i struktury w mózgu. No i jakby od tego mniej więcej zaczyna się ten taki proces, który bardzo wiele lat trwa.
I rozumiem, że to jest właśnie ta grupa od 14 do 19 roku życia, z którą pani pracuje. I to jest terapia indywidualna, ale też terapia grupowa.
Tak, pracuję indywidualnie, grupowo, z nastolatkami. Tak.
A mogłaby pani opowiedzieć, jak z perspektywy gabinetu wyglądają wyzwania, przed którymi stoi młodzież?
To może zacznę od tego, z czym właściwie przychodzą do mnie takie osoby i nieco powiem więcej może o tym, jak to też rozumieć. Bo osoby, które jakoś tak najczęściej przychodzą do mnie, to są osoby, które na co dzień doświadczają różnego rodzaju lęków, depresji, ale też trudności w relacjach rówieśniczych. Często są to osoby, które były wcześniej hospitalizowane w szpitalach psychiatrycznych i w związku z tym mają one takie doświadczenie na przykład próby samobójczej lub innych form samouszkadzania się. Często są to osoby, które leczą się psychiatrycznie. Czasem dłużej, czasem dopiero jakoś zaczynają jakby to leczenie. Ale jest też taka grupa pacjentów, którzy nie mieli wcześniej żadnego doświadczenia terapeutycznego i przychodzą, ponieważ poprosili rodziców o takie spotkanie i jakoś mówią o tym, że sobie nie radzą, że przytłacza ich na przykład taka codzienność szkolna, że to życie rówieśnicze jest trudne, że jakoś nie mogą się odnaleźć jakoś w szkole. Ale doświadczają też dużej takiej samotności, niskiej samooceny. No i przytłaczają ich emocje, które sami odczuwają, które są zbyt intensywne, skrajne i bardzo jakoś też niezrozumiałe dla nich. I to mniej więcej są takie zgłoszenia.
Zastanawiam się, czy ma może pani wiedzę, informację dotyczącą tego, jak duża grupa na tle w ogóle populacji młodzieży, czy jak duża grupa osób z klas, tak średnio, korzysta z pani usług?
Trudno mi powiedzieć, jak duża to jest grupa, ale myślę, że co drugi nastolatek, jak nie, co trzeci czy co drugi nastolatek może doświadczać podobnych objawów. No,
może doświadczać podobnych objawów, a jednocześnie jest tak, że korzysta z opieki psychologicznej?
Korzysta
czy raczej...
pewnie mniej, tak, bo to też jest jakiś proces. Czasami to jest różnie. Czasami zaczynają jakby swój taki kontakt pierwszy właśnie z psychologiem szkolnym, jakimś pedagogiem, w wyniku czego trafiają na terapię młodzi ludzie. No, często ten kontakt następuje już po hospitalizacji, czyli już po jakimś takim bardzo długim procesie, gdzie nie było tego wsparcia i musiało dojść do jakiegoś wielkiego dramatu, jakim najczęściej była próba samobójcza albo myśli samobójcze.
Pytam o ten aspekt związany z częstotliwością występowania stanów, o których pani mówi, na tle grupy rówieśniczej, ponieważ dla teatru, który jest teatrem dla młodzieży, po pierwsze tego teatru w ogóle nie ma specjalnie dużo w Polsce. Dużo się mówi o takiej luce, szczególnie w obszarze sztuki dla młodzieży od klas 4 do 8. No ale myślę sobie, że twórcy i twórczynie tego obszaru mają dość podobnie zdiagnozowane trudności, jak te, o których pani mówi, czy wyzwania, przed którymi stoi młodzież. Ale to, z czym my jesteśmy, to to, że to jest bardzo często oferta dla klas, dla całej klasy. Więc rozumiem, że jakby klasa ma taką dynamikę, że różne osoby się w niej spotykają. Może pani troszeczkę więcej opowiedzieć o takiej dynamice relacji rówieśniczych?
Bardziej pani na myśli ma to, czego młodzi ludzie doświadczają w tych relacjach, tak? Jakoś tak, co oni zgłaszają, jak to wygląda. Te relacje właściwie z rówieśnikami są bardzo skomplikowane. Młodzież doświadcza dużej takiej niestabilności w tych relacjach, bo one są bardzo intensywne, ale też bardzo szybko się kończą.
Bardzo szybko się kończą, bo właściwie jakie są powody? I co to znaczy bardzo szybko?
No bardzo szybko to czasami potrafią się kończyć tak z dnia na dzień, tak? Trwają, nie wiem, kilka tygodni, miesięcy. To też jest dość długo właściwie. Bywa różnie, tak? Ale młodzi ludzie przeżywają to jako coś takiego szybkiego i nagłego. I najczęściej oni wchodzą w grupę rówieśniczą z taką nadzieją, że uda im się nawiązać z kimś taki fajny, dobry kontakt. Ale najczęściej doświadczają bardzo dużego rozczarowania. Bo to się nie udaje. Z różnych powodów. No czasami jest tak, że kiedy zawiązują się te przyjaźnie, no to przynajmniej ludzie, z którymi ja pracuję, mówią o czymś takim, że jak już się stworzy jakaś taka grupka osób, to najczęściej oni doświadczają czegoś takiego, że gdzieś ta przyjaźń się zaciska, ale między innymi, a nie między tymi pacjentami, którzy akurat do mnie przychodzą, tak? Że oni jakoś zostają tutaj odrzuceni, czy są jakoś z boku, czy są pominięci, w jakiś sposób pominięci, tak. Na przykład ci przyjaciele też się wiążą w parę. No i młodzi ludzie widzą, że innym to się jakoś udaje, a im nie. I oni nie wiedzą dlaczego właściwie, tak? I to też między innymi jest taka trudność w tych relacjach. No, pomijając też to, że jest bardzo dużo przemocy, hejtu, wykluczenia i młodzi ludzie bardzo boją się doświadczać tych strat, rozczarowań, odrzuceń i często w efekcie się sami wycofują albo wchodzą w rolę agresora, tak? Żeby też jakoś sobie radzić z tymi uczuciami, ich nie doświadczać.
Jak pani słucham, to przyznam, że jestem zdziwiona tym, że rozmawiamy, nie wiem, myślę, że 5 minutę, a jeszcze nie pojawił się ten temat online'u i tego, jak internet wpływa na relacje rówieśnicze i na ile to akurat w teatrze to jest jakiś obecny temat izolacji, samotności, która, odrzucenia, która wynika z jakiegoś rodzaju interakcji, do której dochodzi w sieci, której w jakimś sensie ofiarą, czy bez w jakimś sensie, ofiarą staje się młody człowiek. Tak jest na przykład w takim spektaklu Niezgoda i odpek w reżyserii Justyny Łagowskiej z Teatru w Sosnowcu. Tak zahaczam o to, bo może pani troszeczkę więcej opowiedzieć o tym, jak relacje rówieśnicze są budowane w sieci.
Myślę tutaj, że jest różnie, szczególnie tą trudność mogła nasilić pandemia, która nieco wymusiła tą izolację i przejście w bardziej wirtualny kontakt z młodzieżą. I część nastolatków jakoś w tym kontakcie została, bo on jest nieco bardziej bezpieczny. Mimo wszystko. Różnie może być, tak? Mogą doświadczyć też i hejtu, ale sami mogą łatwiej jakoś sobie radzić z tym odrzuceniem i wejść w rolę właśnie na przykład tego agresora poprzez jakieś takie internetowe relacje, ale mimo wszystko jest łatwiejsze, no bo jednak taka relacja na żywo z drugim człowiekiem no wiąże się z dużym ryzykiem i emocjami, które się pojawiają w tym kontakcie. A to jest coś, co młodych ludzi, ale myślę, że nie tylko młodych ludzi, jakoś wystrasza. A okres pandemii szczególnie był takim trudnym okresem dla młodych ludzi, bo jednak ten świat relacji jest niesamowicie ważnym aspektem w życiu.
Takich relacji na żywo, rozumiem.
Relacji na żywo, ale w ogóle. Mhm. Bycia w relacji. Bo jest to jeden jakby z takich elementów kształtowania się tożsamości, tak? Młodzi ludzie jakoś w kontakcie z innymi też jakoś określają tą swoją tożsamość, budują tą tożsamość. No i bycie w ogóle w relacji z innymi osobami niż osoby, niż rodzice, no też jakoś pozwala budować siebie, swoją tożsamość, ale też jest takim elementem ważnym w rozwoju psychicznym, tak? Czyli oddzielenie od tych postaci rodzicielskich, co się dzieje właśnie poprzez to, że mamy kontakt z rówieśnikami, grupą rówieśniczą między innymi, no jakoś nam to pozwala przejść ten proces, który musi się zadziać w tym okresie nastoletnim. Można też jakoś mówić o tym, o procesie jako takiej separacji. No i jeśli przebiegnie ten proces dobrze, no to ułatwi nam to później wchodzenie w dorosłość i podejmowanie dorosłych ról w przyszłości. No i pandemia generalnie na jakiś czas im to zabrała i w dużym stopniu ograniczyła budowanie tych kontaktów i nastolatkowie mówią o tym różnie. Na przykład niedawno usłyszałam od pacjenta, że z jednej strony w pandemii było fajnie, bo mógł sobie spędzić cały dzień w bieliźnie, logował się tylko na zajęcia, no ale też nie bardzo kto sprawdzał, czy on był, czy nie był, więc ten czas spędzał na graniu w gry albo oglądał seriale.
Nie wiem, jakoś rozumiem realizowaniu swoich potrzeb, marzeń.
Tak, ale też jakiegoś takiego kontaktu trochę z innymi, no bo gdzieś tam ci rówieśnicy w tych grach
też
jakoś byli, czy na tych czatach. I on mówił o tym, że w sumie cieszył się, że jest ta wizja powrotu do szkoły, bo on się czuł bardzo samotny. I mu bardzo tego brakowało. I on miał taką nadzieję na to, że jak pójdzie do tej szkoły, no to uda mu się ten kontakt z kimś w końcu nawiązać, którego on tak rozpaczliwie jakoś pragnął i potrzebował. No ale ogromnie się rozczarował, gdy tak się nie stało. I jakoś spotkał się z tym, że no inni jakoś nie byli zainteresowani nawiązaniem z nim kontaktu, no i że jemu też było bardzo trudno no jakoś w ogóle to budować, bo on zupełnie nie wiedział, jak to ma robić, jak się zbliżać do innych, jak jakoś rozmawiać, jak się buduje w ogóle te relacje i to bardzo pogłębiło w nim takie poczucie jakoś samotności i izolacji. No rodzice dodatkowo też jakoś mu nie ułatwili tego, on mówił o tym, że no że właśnie jakoś dużo było takich krzyków i jakichś takich też określeń, że to bardziej z takiego lenistwa.
Że z lenistwa jakiś, nie tak, wchodzi w relację.
Nie wchodzi w relację, ale też nie chce chodzić do szkoły, no bo to też powodowało, że on się wycofywał trochę z tej szkoły, w której doświadczał właśnie tych rozczarowań. No, plus to, że te wymagania też były dla niego trudne, no bo jakoś musiał się mierzyć z tym, że musiał wstawać, chodzić do tej szkoły, być obecnym. Była masa sprawdzianów, kartkówek, nadrabiania tych zaległości. Po prostu no, nie dawał rady po zderzeniu jakoś z tą rzeczywistością. No i to chwilowo nasiliło w nim właśnie takie myśli samobójcze. Więc to faktycznie jakoś pokazuje, jak nastolatkowie są samotni, ale jednocześnie też bardzo pragną tego kontaktu z innymi.
Tak wejdę w słowo, bo myślę sobie, że w tej pani ostatniej wypowiedzi troszkę udało się już naświetlić roli rodziców, którzy, no jak rozumiem, przechodzili w pandemii często podobne procesy, że też tak. Część z nas dorosłych pracowała w domach, część właśnie nie mogła pracować w domach, więc była nieustannie narażona na ten stan podwyższonego ryzyka i jakoś musiała sobie z tym radzić, ale zastanawiam się też, jeżeli jesteśmy na terenie szkoły, to rodzice nie są jedynymi dorosłymi, którzy są w tym, w tej przestrzeni, w tym obszarze. Chciałaby pani jeszcze coś opowiedzieć właśnie o tym, jak my dorośli wpływamy na te relacje rówieśnicze, co robimy, co się pojawia właśnie w głosach młodzieży, której pani słucha, a może też pojawi się jakiś instruktaż dla nas dorosłych otaczających młodzież?
Nie wiem, czy od razu instruktaż, ale tak. No myślę, że dorośli mają ogromny wpływ i jednak znaczenie na to, w jaki sposób ci młodzi ludzie budują te relacje. Szczególnie no, rodzice, no bo to jest taki pierwowzór trochę tych relacji takich miłosnych i tego, jak się później dalej w te relacje wchodzi, je się kształtuje i buduje w przyszłości. Pani jakoś też mówi o tym, że rodzice nie są jedyni, że są też nauczyciele, pedagodzy być może, tak? Jacyś inni, nie wiem, czy jest członkowie rodziny,
członkowie
ale nie do końca
sąsiedzi,
też rodzice.
Nie wiem, to szczerze różnie to bywa po prostu. Przyjaciele rodziców, czy przyjaciółki rodziców, nie? Że ta dynamika funkcjonowania w rodzinach też bardzo ulega przekształceniu.
To prawda. Są te osoby i jest naprawdę fajnie, jeśli udaje się znaleźć dobre wzorce, jeśli ktoś, nie wiem, ma jakieś takie trudne relacje z rodzicami i z różnych powodów nie może liczyć tam na wsparcie i zrozumienie, to faktycznie warto szukać innych dorosłych, którzy mogą pomóc. No niestety często w tych moich przynajmniej jakoś terapiach, które prowadzę i z tych relacji gabinetowych słyszę jednak, że no ci dorośli są bardzo rozczarowujący również. Nie tylko rodzice, ale nauczyciele.
Czyli globalnie dorośli są rozczarowujący.
Są rozczarowujący, tak. No, przynajmniej dla młodych, jakoś w życiu młodych, no, nie mogą tam jakoś zaznać zrozumienia czy wsparcia. I to jest dla nich taka wielka trudność. No i trzeba szukać tych zasobów mimo wszystko, tak? Bo czasami może się wydawać, że wszyscy dorośli są źli, ale może gdzieś tam się właśnie jakaś taka jedna dobra osoba znajdzie i to już daje jakąś nadzieję i jakieś takie też wsparcie, myślę, takiej młodej osobie. Świadomość, że może ktoś jest taki. Bo myślę sobie, że w ogóle nastoletni czas jest czasem no właśnie ogromnych zmian i przemian, o których też już troszeczkę mówiliśmy jakoś na początku i tego, że wszystko zmienia się i na poziomie ciała, fizycznym, psychicznym, ale też te relacje są bardzo niepewne. No i kształtuje się tożsamość, tak? Która też jakoś bardzo poddaje wątpliwość, no to kim się jest, jakim się jest, co się chce, czego się nie chce. Więc generalnie ten proces dojrzewania jest czymś, co generuje dużo lęku i napięcia. Jakoś niesamowicie ważne jest, by młodzi ludzie w tym, by jakoś dobrze mogli sobie poradzić z tym procesem dorastania, w którym właśnie wpisane jest doświadczenie tych zmian, strat, lęków. To nastolatek potrzebuje takiego wspierającego środowiska. Czas jakby jest jednym z czynników leczących gdzieś w tym wszystkim, ale mimo wszystko najważniejsze są stabilne, zapewniające zrozumienie relacje z rodzicami i innymi bliskimi osobami, ale głównie myślę też z rodzicami, tak? Bo to też daje jakąś taką takie duże wsparcie.
Teraz jak pani słucham, to myślę sobie o tym, że właściwie teatr dla młodzieży obecnie w Polsce przechodzi jakby adekwatną do potrzeb, które tu pani komunikuje, przemianę, ponieważ jest tak, że coraz bardziej do głosu dochodzi taki rodzaj teatru raczej amatorskiego, nawet jeżeli tworzonego pod opieką profesjonalnych twórców i twórczyń teatralnych, to jednak bazującego na tym, że to, co powstaje scenicznie, jest wypowiedzią grupy młodzieży. I myślę sobie o tym, że no, dla mnie to jest takie adekwatne, no bo kiedy młody człowiek przychodzi do teatru raz, na chwilę, czy takim modelem jakoś popularnym w Polsce za sprawą konkursu Dormana jest taki model, w którym to teatr wchodzi do szkoły, no ale to jest tylko godzina, chwila spektaklu, moment warsztatowy. Tak naprawdę ciężko w takich warunkach zbudować jakąś relację. To jest jednak raczej dostarczenie jakiegoś artystycznego bodźca. A myślę sobie, że właśnie taki teatr amatorski, czy teatr robiony przez młodych ludzi, może być odpowiedzią na taką potrzebę budowania stałych, fajnych, wzmacniających, dobrych relacji, chociażby dlatego, że no rozumiem, że w grupie teatralnej czy w jakimś projekcie, teraz na przykład takim projektem jest choćby w Warszawie w Teatrze Dramatycznym Młodzieżowa Koalicja Performatywna na rzecz chaosu, a w Teatrze nowy spektakl robi Michał Buszewicz, też z młodzieżą o polityce młodzieżowej i myślę sobie, że no, tam już po tematach widać, że jest szansa na to, że młodzi ludzie spotkają się z osobami, z którymi dzielą te same zainteresowania. To jest ważne, to jest taki trop że doradzałaby pani nam jako środowisku teatralnemu pójście w tę stronę?
Myślę, że to jest szalenie ważne dla nich. Mhm. Młodzi ludzie, tak jak już wspomniałam chwilkę wcześniej, oni są na etapie poszukiwania i kształtowania trochę swojej tożsamości. I żeby to mogło się zadziać, to też ważnym elementem jest no właśnie oddzielenie od tych postaci rodzicielskich, czyli mhm. wchodzenie w jakąś grupę rówieśniczą. Ponieważ oni nie mają dobrych doświadczeń w szkole, albo są one bardzo skromne, te dobre doświadczenia, takie, na których no, nie bardzo jest co budować. To jest szalenie ważne, żeby oni mogli mieć takie poczucie przynależności do grupy. Mhm. Czego oni bardzo potrzebują. Takiej przynależności, identyfikacji z innymi. Właśnie takiego poczucia, że mają jakąś wspólną pasję, cel, a do tego mogą robić coś fajnego i kreatywnego. Mhm. No i samo to poczucie jakiegoś też takiej siły właściwie w sobie, tak? Że mogą coś zrobić. To też myślę, że daje im bardzo dużo, ponieważ oni najczęściej mówią o tym, że czują, że nie mają wpływu na swoje życie. I na wiele rzeczy nie mają wpływu. Nie mają wpływu na to, czy rodzice się rozstają, czy są ze sobą, czy wchodzą w nowe związki, czy pojawiają się nowe dzieci w tej rodzinie, czy nie. Nie mają wpływu na to, że no nie wiem, ktoś podejmuje decyzję o tym, że kończy z nim przyjaźń, czy się rozstaje. Mhm. Tak? Na to, że się jednak dojrzewa, dorasta i to ciało się zmienia. No i nieuchronnie się wchodzi w tą dorosłość. Więc to wszystko jakoś pozwala im no, chociaż na chwilę zaznać, jak takiego poczucia kontroli, wpływu, tak? I tego, że mogą coś robić razem. I myślę, że to jest jak najbardziej czymś dobrym, że mają takie dobre doświadczenie, które mogą jakoś w sobie zinternalizować i z tym pójść dalej. Mhm.
Myślę jeszcze o tym, jaka w takim razie powinna być osoba, która staje się liderką, liderem takiej grupy. Czy miałaby pani jakieś rekomendacje?
Ma pani na myśli osobę, która prowadzi takie warsztaty?
Tak, czy tak. Albo buduje grupy? Taki spektakl. Aha. I na ile w ogóle właśnie to jest kierunek, który warto, o który warto się troszczyć, a na ile raczej warto młodzieży stwarzać warunki do tego, żeby ona mogła sama pracować?
Myślę, że jeden i drugi aspekt jest ważny.
Że to są raczej dwa równoległe modele, które mogłyby funkcjonować, które też pewnie funkcjonują. No ten pierwszy jest niewątpliwie bardziej liczny, że jednak pod opieką osoby dorosłej się coś robi.
Tak, bo ja myślę, że samo doświadczenie dla nich czegoś niewiele wnosi, niewiele jakoś im wnosi, tak? Bo aha. młodzi ludzie doświadczają swoich własnych dramatów, problemów i to, że oni pójdą obejrzeć jakiś spektakl, nie do końca może dla nich być wartościowe samo w sobie, mhm. o ile będzie skupione tylko na doświadczeniu właśnie tego cierpienia, czy tych problemów, tak? Że oni mhm. po prostu tego doświadczają i nie chcą jakoś znowu rozgrzebywać tych uczuć i później zostawać z tym sami.
Jest bardzo ciekawe, czyli spektakle o problemach, aha. to może nie są w tym kierunku rekomendacji, chyba że towarzyszy im pogłębiający
dokładnie
tematykę
tak.
warsztat, tak?
Dokładnie
rozumiem, że
tak.
tutaj o tym mówimy.
Potrzebne mhm. jest jakieś też obrobienie intelektualne mhm. tego.
Metapoziom.
Dokładnie. Ktoś pomoże umieścić trochę to w jakiejś refleksji, nadać temu znaczenie, mhm. ale też być może, jeśli w tym spektaklu, nie tylko w tym omówieniu, chociaż to też jest ważne, ale żeby w tym spektaklu też było zawarte jakieś takie wskazówki czy informacje dla nich, co oni mogą jakoś zrobić z tym doświadczeniem, które jest jakoś tam zaprezentowane, mm-hmm. tak? Czy na przykład dostają, no właśnie, jakieś wskazówki, wsparcie, mm-hmm. jak jakoś mogą sobie poradzić z tym problemem czy sytuacją, mm-hmm. które też da im jakieś narzędzia, tak? A nie mhm. tylko jakoś zostawi z tymi uczuciami no, w samotności, bo to jest jakoś za trudne i przekraczające jakoś, myślę, ich możliwości. I potrzebne jest dodatkowo jakieś też opracowanie. Dlatego mhm. taka forma spektaklu plus jakiegoś warsztatu, myślę, że jest bardzo dobrym takim połączeniem, które będzie integrować i to doświadczenie emocjonalne, ale mhm. też tą refleksję i to doświadczenie intelektualne, które mhm. nada znaczenie i pozwoli też z tych emocji różnych no, trochę się odgadać i nadać jakiś kierunek, jakąś nadzieję, czy też powiedzieć, gdzie szukać tego wsparcia i jak sobie z tym radzić.
Przyznam, że teraz jest pani potężną sojuszniczką pedagogów dialogu w teatru, w instytucjach i w organizacjach i poza instytucjami, które pracują i którzy pracują, którzy właśnie są dokładnie po to, żeby organizować warsztaty do spektaklu, które umożliwiają i prowadzić warsztaty, które umożliwiają w ogóle zobaczenie swoich własnych emocji w tym, sprawdzenie, w czym jestem po zobaczeniu tego spektaklu, jakie wątki zostały we mnie najmocniej, jak mogę o nich opowiedzieć, no bo to też jest taki proces, prawda, że jak próbuję nazywać swoje emocje czy swoje doświadczenia, to mogę je lepiej zrozumieć? To jest to sformułowanie, którego
Dokładnie.
Pani użyła?
Tak. Tak. W ogóle takie doświadczenie bycia utrzymanym w umyśle zapewnia możliwość refleksji nad swoimi przeżyciami emocjonalnymi. Gdy ktoś zauważa i przyjmuje myśli i kłopoty drugiej osoby i poważnie je traktuje, to łatwiej jest wtedy komunikować swoje wewnętrzne przeżycia i nie są one takie zagrażające. Młodym tego bardzo brakuje.
Tak, czyli można jednak na scenie poruszyć jakiś trudny temat, ważne zagadnienie, ale to, co jest kluczowe, to stworzenie przestrzeni na omówienie tego, co się zobaczyło. Rozumiem, że to jest ta rekomendacja, o której teraz mówimy gdzieś.
Tak, myślę, że to z pewnością wzbogaci to doświadczenie i nada jakiś walor być może terapeutyczny.
Czy myśli pani, że do grup teatralnych przychodzą te osoby, które pani widuje u siebie? Na ile to rzeczywiście jest tak? No bo rozmawiamy tutaj o jakiejś takiej idealnej sytuacji, prawda? Że rzeczywiście młodzi ludzie mogą się angażować w działania teatralne, to jest dla nich ważne, potrzebne, istotne, buduje więzi. Taka moja refleksja, czy nawet nie refleksja, taki mój znak zapytania, to czy to jest rzeczywiście ta grupa młodzieży, o której pani mówi, że znają ze swojej praktyki zawodowej?
No, akurat w ostatnim czasie mam kilka osób z jednej i z drugiej grupy. Jest kilka osób, które się angażują właśnie w takie projekty teatralne i gdzieś tutaj się spełniają, ale też są takie, które jakoś chętnie oglądają czy biorą taki bardziej bierny udział w tym. I jedna i druga strona korzysta jakby bardzo z tego doświadczenia też. Więc nie wiem, jaki to jest procent tak jakoś tych osób. Trudno mi się odnieść, no bardziej jakoś mogę mówić o tym, co słyszę jakoś u siebie, tak?
Jasne,
w gabinecie. Natomiast jedne i jakby drugie osoby przychodzą i też jakoś korzystają z terapii, mają swoje trudności, ale też korzystają jakby z tych form teatralnych, jakiegoś takiego rozwoju swojego w tym kierunku.
Jak to wygląda na gruncie rodzinnym? I jakie tam spotykają młodzież wyzwania bardziej konkretnie?
No ten obraz relacji z rodzicami, jaki wyłania się w toku terapii z młodymi ludźmi, jest bardzo smutny i przejmujący. Jest taka część młodzieży, która nie chce być obciążeniem dla rodziców i bardzo źle czuje się z tym, no, że gorzej się czuje i że musi na przykład chodzić na terapię, bo oni widzą, że rodzice mają dużo swoich zmartwień albo rodzice pokładają w nich duże jakieś takie nadzieje, no i oni nie chcą ich tym zawieść, tak? I mają poczucie, że jak coś się z nimi dzieje, mają swój problem, no to wtedy jakoś są takim rozczarowaniem dla tych rodziców albo no, są jakimś takim kłopotem. I oni bardzo tego jakoś też nie chcą i jest tym tak trudno. Więc to jest taka jedna też grupa osób. A druga to jest taka, która no, realnie nie ma tego wsparcia i tej pomocy wśród rodziców. Bo na przykład rodzice sami doświadczają różnych trudności emocjonalnych, nadużywają alkoholu, stosują przemoc, tak dużo jest jakiegoś napięcia, krzyków, wyzwisk, ale też takiej przemocy fizycznej. Leczą się czasami psychiatrycznie, bardzo często się nie leczą, a powinni jakoś wolą wysłać tego nastolatka na terapię, niż jakoś zająć się sobą i swoimi problemami. To wtedy jest ogromne obciążenie dla młodych ludzi. No i on w efekcie taki nastolatek zostaje sam, bez jakiegoś takiego wsparcia. Więc dużym też wyzwaniem dla młodych ludzi, ale też dla rodzin, ostatnio przynajmniej, jest taka sytuacja rozstania rodziców.
Tak, to przez chwilę, zanim weszłyśmy do studia, to przez chwilę o tym opowiadałam o spektaklu Kocham Cię, w reżyserii Tomka Koczarowskiego w Teatrze Komedia, do którego mam przyjemność prowadzić warsztaty w szkołach warszawskich. To jest taki spektakl, który bezpośrednio stara się na to jakoś odpowiedzieć. Rozumiem, że jest zapotrzebowanie.
Tak, myślę, że tak. Że nie tylko jakby samo rozstanie w sobie jest czymś takim, co młodzi przeżywają, chociaż to też, tak? No bo to faktycznie jakoś bardzo burzy takie poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, które jest potrzebne do tego, żeby no, móc sobie z tymi kryzysami, które są jakoś też naturalne w tym wieku młodzieńczym i rozwojowym, sobie dobrze poradzić, tak? Jak już też mówiłyśmy o tym wcześniej. Mhm. No i kiedy ta rodzina się burzy, no to faktycznie to mocno zaburza to poczucie bezpieczeństwa. Więc to jest jedna taka rzecz. A druga to jest taka rzecz, że jednak ci rodzice, kiedy się rozstają, no z czasem wiele z nich decyduje się tworzyć nowe rodziny, nowe związki. I wtedy ich zaangażowanie też jest bardziej już tam, tak? W tych nowych partnerów, być może w te nowe dzieci, które się pojawiają. I dla tych nastolatków, no to też jest bardzo trudne. Kiedy ta rodzina się zmienia, no i właściwie oni mają poczucie, że do końca tak mogą, no tak nie czuć, że ta rodzina, która się tak tworzy jakoś na nowo, to jest ich rodzina. Tak? Mhm. Jakieś takie poczucie przynależności tutaj też może być mocno zachwiane, przynajmniej chwilowo, tak? Dopóki gdzieś te wszystkie procesy związane ze stratą, z rozczarowaniem, tak jakoś nie zostaną dobrze przepracowane przez tych młodych ludzi. Mhm.
Tak jak rozmawiamy, to jeszcze sobie tak myślę o tym, że dużo się teraz mówi o, z jednej strony wskazuje pani na to, że coraz więcej młodych osób korzysta z terapii, z drugiej strony rozmawiamy o tym, że coraz więcej osób potrzebuje terapii. Mhm. Zastanawiam się jeszcze, może uda nam się chwilę powiedzieć o tym, jaki w ogóle jest dostęp do terapii młodzieży. Raczej mam takie poczucie, że to jest smutny obraz, który wyłania się i z głosów bliskich mi osób, ale też z badań.
Jest bardzo smutny, bo faktycznie ten kryzys zaczął się już wiele lat temu. Związany właśnie z psychiatrą dzieci i młodzieży i dostępem do pomocy. Ja akurat pamiętam to też doskonale, bo wtedy pracowałam w szpitalu psychiatrycznym i był taki moment, kiedy na jakichś takich 28 miejsc nagle w ciągu nocy przychodziło 40 osób. No i młodzież spała na podłodze, tak jakoś na takich materacach, dostawkach i to był niesamowicie dramatyczny obraz. Na szczęście nieco się trochę powoli w tym kierunku zmienia, w takim sensie, że powstają jakieś nowe placówki, które odpowiadają na potrzeby młodych ludzi i więcej jest też osób, które pracują, znaczy z młodzieżą, ale też takich placówek dla nich dostępnych, natomiast mimo wszystko wciąż to nie jest taki poziom, który by zapewnił każdemu taką opiekę, której potrzebuje. Tak? Wciąż na przykład na tą wizytę do psychiatry czy do psychoterapeuty, nawet prywatnie, można czekać wiele miesięcy. A młodzież potrzebuje pomocy na już, szczególnie kiedy są w kryzysie.
No też myślę, że właśnie to jest też temat różnicy dynamiki dostępu pomiędzy dużymi i małymi ośrodkami. Ale też sobie myślę o tym, że to jest duże wyzwanie i pułapka dla współczesnego teatru, żeby nie przyjmować na siebie jednak tej roli psychoterapeuty, prawda? Że to jest jednak coś, co bardzo przerasta i że trzeba być do tego profesjonalnie przygotowanym.
Zdecydowanie.
Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy jest coś takiego, co rekomendowałaby pani nam, dorosłym, otaczającym młodych ludzi, jako zachowanie, które może być wspierające, tak na co dzień.
Myślę, że to, czego nastolatkowie najbardziej potrzebują u dorosłych, to jest to, żeby oni w ogóle ich zobaczyli, potraktowali poważnie i usłyszeli, co oni do nas mówią. I dla nich jest to też ważne, żeby ten dorosły był autentyczny. Tak jakoś mówił szczerze, autentycznie. I to jest właściwie to, czego oni najbardziej potrzebują i co jakoś słyszę u nich.
To zachowam te rekomendacje i dla osób pracujących w środowisku teatralnym, ale też dla wszystkich dorosłych, którzy nas słuchają. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.